Ziemia dyktatorów. O ludziach, którzy ukradli Afrykę. Taki tytuł nosi książka, o której za chwilę opowiemy. Tytuł zdradza prawie wszystko o książce, bo jest ona o ludziach, a zwłaszcza o złodziejach. Jest o Afryce, zwłaszcza o jej łupieniu i o tragedii milionów, którzy tego łupienia stali się ofiarami. Paul Kenyon jest autorem książki, o której mówię, brytyjski dziennikarz, producent telewizyjny, pisarz. Paul Kenyon jest z nami. Welcome to the program.
Thank you.
I jest z nami również pani Olga Skorupka, która będzie pomagała nam zrozumieć, o czym mówi Paul Kenyon.
Dzień dobry.
Pańska książka jest właściwie historią marzenia o wolności, dobrobycie, sprawiedliwości, które zmieniło się w koszmar dla milionów ludzi. Zadam być może naiwne pytanie, ale takie, które zwykle się pojawia przy okazji rozmowy o przywódcach afrykańskich. Dlaczego prawie każdy z nich z tej właśnie wielkiej nadziei przeistacza się w despotę, dyktatora, a czasem zbrodniarza?
You're right, and I think a lot of people don't recall the fact that people
rzeczywiście to jest bardzo ciekawe pytanie. Pewnie nie wszyscy przypominają sobie, że takie osobistości jak Kaddafi czy Mobutu to na początku były ikony, osoby niezwykle popularne. I to jest właśnie to najciekawsze, ale też najtrudniejsze pytanie. Dlaczego ci ludzie, którzy zaczynali z najlepszymi intencjami, którzy w większości byli osobami, które walczyły o wolność, w którymś momencie przechodzą na drugą stronę. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, że musieli utrzymać władzę. A jeżeli chce się utrzymać władzę, to trzeba płacić tym wszystkim, którzy są dookoła. I to płacenie odbywa się w takich koncentrycznych kołach. Musi zataczać coraz większe kręgi. Czasem oznacza to setki, a czasem setki tysięcy osób. Czasami nawet płacenie poplecznikom nie pomaga. I wtedy trzeba pójść o krok dalej. Trzeba pójść w stronę opresji. A w przypadku Roberta Mugabe oznaczało to po prostu mordowanie ludzi.
Mówi pan o płaceniu. Po to, żeby można było płacić, musi być bogactwo. Bogactwo w tym wypadku staje się przekleństwem Afryki. W wielu krajach tak się dzieje. Mamy paradoks. Kontynent, który mógłby być najbogatszy na świecie, jest sprywatyzowany przez złodziei. Czy to jest mechanizm, którego nie da się po prostu w Afryce przy tym systemie, który tam funkcjonuje, uniknąć?
You're absolutely right. It is that paradox of the fact that this is the richest continent on earth.
Zgadza się, ma pan rację, to jest niesamowity paradoks. Wielka Brytania nie jest krajem bogatym. Wielka Brytania jest bogata dzięki i poprzez Afrykę. I ja muszę o tym często ludziom przypominać. Tak samo jak w przypadku Francji czy Belgii, te wszystkie piękne parki i wspaniała architektura, którą możemy oglądać chociażby na ulicach Londynu, to jest coś, co udało się uzyskać dzięki kolonializmowi.
In terms of changing the direction of that now, you know, whether you can rectify it at a later stage, I don't think you can.
Także można było się teraz rzeczywiście zastanowić, czy można zmienić ten kierunek. Ale myślę, że skoro my, Europejczycy, ludzie Zachodu, łupiliśmy Afrykę do lat 50., no to teraz przyszli nowi, którzy nadal ją łupią, z tym, że teraz są to po prostu prywatne firmy, czasami popierane przez rządy takich krajów, chociażby jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Belgia.
Britain again, France and Belgium. But also in my book I don't just write about those with enormous mineral wealth.
Ale w mojej książce piszę też o innych bogactwach, nie tylko o bogactwach mineralnych, które najczęściej nam się kojarzą z wykorzystaniem, z korupcją. Piszę również o Erytrei. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Erytrea jest najbardziej zamkniętym państwem na świecie, jeszcze bardziej niż Korea Północna. I tam, mimo tego, że nie mają bogactw naturalnych, to widać tą opresję i tą eksploatację skierowaną wobec jednostek. No, można powiedzieć, że Erytrea wykorzystuje swoich obywateli jako niewolników.
Mówi pan o roli kolonizatora czy postkolonizacyjnych albo firm, albo państw. Ale istotna jest pewna linia, którą można pociągnąć również, jeśli patrzymy na obecność przemocy w Afryce, to znaczy bardzo silnej opresji fizycznej, przemocy fizycznej wobec czarnych, która następnie jest powtarzana przez afrykańskich przywódców, którzy dochodzą do władzy.
It's interesting, isn't it, that the demise of Mugabe.
To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, szczególnie jeżeli spojrzeć na przypadek upadku i odejścia Roberta Mugabego, bo mam wrażenie, że do tego pan nawiązuje. Mugabe zmarł kilka tygodni temu i gdyby spytać przechodnia na ulicach Londynu czy Warszawy, odpowiedziałby: to koniec potwora. Ale jeżeli spytać ludzi na ulicach miast gdzieś w Afryce Centralnej czy też z Zimbabwe, oni powiedzieliby, że Mugabe był bohaterem. To był człowiek, który przyniósł im niepodległość. To był bojownik o wolność.
Ale
jeżeli pan pyta o to dziedziczenie przemocy, powiedzmy pomiędzy jednym a kolejnym afrykańskim liderem, to ja myślę, że tutaj musimy pamiętać o plemienności, szczególnie w przypadku Nigerii. Jeżeli jedno z plemion jest u władzy i wkłada ogromny wysiłek w to, żeby ta machina opresji działała, to w momencie, kiedy tracą władzę, przejmuje ją kolejne plemię, które z kolei stara się zrobić wszystko, żeby ludzie z tego wcześniejszego plemienia chociażby części swojej władzy nie odzyskali. No i w taki sposób ta maszyna się napędza.
Rozmawiamy kilka dni potem, jak Chiny świętowały 70-lecie powstania. Chiny są jednym z najważniejszych graczy w tej chwili w Afryce. Czy myśli pan, że one stanowią nadzieję dla Afryki, tak jak uważa wielu Afrykanów?
Nie uważam, żeby Chiny były źródłem nadziei dla Afryki. I myślę, że pan, który blisko śledzi sprawy Afryki, zgodzi się ze mną. Chiny to jest partner, który nie zadaje trudnych pytań. Ale też Chinom łatwiej jest współpracować z krajami afrykańskimi, bo i oni nie usłyszą pytań dotyczących praw człowieka.
I was driving down a road in Ghana. A couple of years ago now, and I came to a roadblock.
Niedawno, kilka lat temu, byłem w Ghanie. Jechaliśmy drogą i nagle pojawiła się blokada. Okazało się, że ci, którzy zablokowali nam przejazd, to byli oficerowie chińscy. Ubrani w chińskie mundury, zatrzymali nasz samochód. Poczułem się bardzo dziwnie, poczułem się, jakbym był w jakimś obcym kraju. A byliśmy w Ghanie, która jest raczej dość liberalna i progresywna. Pomyślałem sobie, że to bardzo dziwna sytuacja. Ale jeden z mieszkańców Gany, który był ze mną, powiedział mi, że no, to nie jest taka czarno-biała sytuacja, bo oni jednak bardzo dużo inwestują, przynoszą bardzo dużo pieniędzy. Więc myślę, że nie można na tą sprawę patrzeć rzeczywiście w czarno-białych kategoriach, bo jednak Chiny wpompowują bardzo dużo pieniędzy. Należy zadawać pytania, jeżeli nie chcemy mieć sytuacji, w której dochodzi do łamania praw człowieka. A mam wrażenie, że w Afryce widzi się przede wszystkim chińskie dolary.
Paul, pewnie ma pan rację. Tylko ktoś, kto przeczyta pana książkę, powie, to jest książka o spuściźnie obecności białych w Afryce. Pozwólmy Afrykanom spróbować innej drogi. Nie może być gorsza.
You were leading me into a trap there.
Myślę, że to miała być taka pułapka, no ale trudno mi się nie zgodzić z pana argumentem. Trudno jest w jakikolwiek sposób bronić brytyjskiego kolonializmu. Chociaż z drugiej strony powiedziałbym, że gdybyśmy mieli zrobić listę najgorszych wyczynów europejskich w Afryce, to jednak Wielka Brytania nie byłaby na pierwszym miejscu tej listy. Także zgadzam się, Chińczycy robią to, co my robiliśmy w Afryce. Ale z drugiej strony może warto zastanowić się nad tym, że jednak nasze postrzeganie praw człowieka, tego co wypada i tego co nie wypada, tego jak należy prowadzić politykę, jednak zmieniło się, chociażby od XIX wieku. Myślę, że Chiny zobaczyły ogromną szansę dla siebie w Afryce. Z drugiej strony nie napotkały żadnego oporu. No i pytanie teraz, czy Europa, gdyby była obecna bardziej w Afryce, nie robiłaby dokładnie tego samego, czy nie poszłaby też tą drogą wykorzystania? Kiedy na to patrzę, po prostu odczuwam wstyd, myśląc o tym, co zrobiliśmy w Afryce.
Ashamed isn't too strong a word. Ashamed of what Britain and the rest of Europe did in that era.
Ziemia dyktatorów, o ludziach, którzy ukradli Afrykę, autor Paul Kenyon. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również pani Oldze Skorupce, która pomagała nam zrozumieć, co mówił pan Kenyon. I mamy dla państwa książki, jak zwykle. 22 i 7 trójek, bardzo proszę dzwonić.